Witam, Jarosław Rzepa, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego i szef zachodniopomorskich struktur PSL jest dzisiaj moim gościem.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Panie marszałku, jak zareagował pan na wydarzenia w Białymstoku podczas Marszu Równości?
Było mi bardzo przykro, że w tym kraju dochodzi do takich sytuacji, do których nie powinno, bo jednak myślę, że każdy Polak, każdy mieszkaniec tego kraju powinien mieć możliwość czy to demonstrowanie akurat może, ale po prostu czuć się bezpiecznym w tym. Natomiast wydaje mi się, że nawet chyba tych, którzy chcieli coś, nie wiem, zademonstrować po drugiej stronie, chyba to się wymknęło spod kontroli i dzisiaj sami nie są zadowoleni, że tak się stało. Ja uważam, że to trzeba bardzo mocno rozliczyć i wreszcie policja powinna się zająć zarówno tymi wydarzeniami z Białego Stoku, jak i też tym, pamiętamy te wieszanie tych portretów europosłów w Katowicach. Wreszcie to powinno się stać, bo z jednej strony mówi się, że będziemy bezwzględnie ścigać, a z drugiej strony się umarza po kilku miesiącach coś, co w momencie zaistnienia było też piętnowane. Nie. Tutaj powinno być bezwzględnie wyciągnięte konsekwencje.
Ale kto powinien te konsekwencje wyciągnąć, pana zdaniem?
Moim zdaniem właśnie przede wszystkim policja.
Ale policja twierdzi, że wszystko jest okej.
Okay.
Oni
jest okay?
Panują tak,
tak
nad sytuacją.
A tam byli dyrektor gabinetu politycznego marszałka z megafonem, osoby, które jak gdyby, no co, to tego policja nie widziała?
Policjanci twierdzą, że mają kontrolę i wiedzą dokładnie, co się działo na marszu i dzisiaj nawet czytałam jakieś takie informacje, że nie było tam żadnych obcych, żadni kibole z całej Polski nie przyjechali i tak naprawdę względy bezpieczeństwa były zachowane.
Ciekawe to by było, gdyby nie wiem, Marsz dla Życia został zaatakowany gdziekolwiek przez jakąś wrogą grupę, jakie byłaby wtedy reakcja? Uważam, że wszyscy w tym kraju powinni czuć się bezpieczni i nie ma żadnego jak gdyby pobłażania do tego typu występków, bo no, pan profesor chyba Śpiewak tak, wczoraj powiedział bardzo mocno, że to początek faszyzmu. No, bardzo mocne słowa.
Tak daleko by pan nie,
nie
poszedł w tej tezie?
Nie, ja bym tak daleko nie poszedł w tej tezie, natomiast uważam, że bardzo niedobre zachowanie, jeżeli jest ciche, nawet ciche przyzwolenie.
A jest ciche przyzwolenie?
Nie mamy takiego wrażenia?
Ze strony rządzącej.
Ja mam trochę takie wrażenie, niestety.
Nie zawiązaliście sojuszu z Koalicją Obywatelską ze względu na różnice światopoglądowe. Mowa o wyznawaniu poprzez pańskie ugrupowanie takich tradycyjnych chrześcijańskich poglądów. A tymczasem rzecznik PSL publicznie oświadczył, że zagłosowałby za ustawą o związkach partnerskich. Czy nie ma w tym jakiejś sprzeczności? Nie widzi pan? Nie,
znaczy ja uważam, że jak to zwykle diabeł tkwi w szczegółach i myślę, że tutaj to jest główna przyczyna, że nie byliśmy w stanie się dogadać. Zarówno pewnie listy, jak i też finanse spowodowały, że nie mogliśmy. Ja uważam, nadal twierdzę, że najlepszą koalicją tutaj na Pomorzu Zachodnim, a myślę też w takim szerszym znaczeniu jest koalicja, która powinna być opozycja, która powinna iść w dwóch blokach. Jeden ten lewicowy, który się zjednoczył poniekąd, ponieważ gdyby PSL nie był tak mocno zdeterminowany, to by tego nie było. Nie chcę tutaj użyć słowa, że jesteśmy twórcą tej zjednoczonej lewicy, ale tak to można postrzegać. Natomiast z drugiej strony uważam, że Platforma Obywatelska i PSL to było to najlepsze rozwiązanie dla takiego umiarkowanego ośrodka. Szkoda, że się tak nie stało, pomimo że wszyscy tak naprawdę od dołu tego chcieliśmy. Natomiast uważam, że zabrakło determinacji chyba liderów i widzenia tego w takim dłuższej perspektywie, że jednak to byłoby bardziej skuteczne niż dzisiaj dwa bloki. My pewnie mamy trudniejsze zadanie, bo wszyscy nam mówią, że możemy nie przekroczyć progu wyborczego, ale to tak naprawdę zależy.
No właśnie, za chwilę właśnie to pytanie zadam, ale nie ma pan takiego poczucia, że przez PSL nastąpił rozłam w koalicji, a co za tym idzie, została ona poważnie osłabiona?
Nie mam takiego wrażenia, że to PSL. Tak naprawdę PSL powiedział kilka tygodni temu jasno, jaki ma pogląd na scenę polityczną na opozycji, bo skończył się projekt Koalicji Europejskiej i trzeba było rozmawiać o nowym projekcie wybory parlamentarne. Powiedzieliśmy wtedy jasno, że widzimy, że polska scena, wyciągając wnioski z przegranej, że polska scena, jeżeli chodzi o opozycję, powinna wyglądać w ten sposób, że jednoczy się lewica i budujemy blok środkowy. chadecki. I to był nasz pomysł i do tego próbowaliśmy przekonać naszych partnerów, głównie z Platformy Obywatelskiej. Oni jednak bardzo przede wszystkim chcieli zbudować ten duży blok, tak? Powtórzyć to, co było. Natomiast wydaje mi się, że było to niemożliwe do realizacji, choćby przez to nasze zdecydowane stanowisko, które podjęliśmy. A dzisiaj tak naprawdę Lewica jest razem i moglibyśmy tak naprawdę tworzyć tę koalicję. I wydaje mi się, że tylko i wyłącznie te tematy, o których powiedziałem, zaważyły na tym, że tego porozumienia nie ma, chociaż czy można być jeszcze optymistą, że dopóki piłka w grze, jest wszystko możliwe, tak?
Czy pańskim zdaniem w obecnej sytuacji PSL ma szansę na przekroczenie progu wyborczego?
Oczywiście, że tak, że wierzę w to, że i zrobię wszystko.
A sondaże pokazują co innego.
Sondaże w Polsce dzisiaj to są tylko i wyłącznie na zlecenie tych, którzy je zamawiają. To one już dawno nie mają dla mnie, szczerze mówiąc, większej wiarygodności. Oczywiście każdy żyje tymi sondażami, w zależności od tego, kto je pokaże, czy to będzie strona rządowa, czy też powiedzmy sobie opozycyjna, w zależności kto zapłaci. Natomiast one wprowadzają pewien zamęt w głowach wyborców. Natomiast PSL, przypomnę, że PSL zawsze był pod progiem wyborczym, były wybory i był nad progiem wyborczym. Natomiast na pewno te wybory będą dla nas trudniejsze z racji tego, że spodziewamy się większej frekwencji. A jak większa frekwencja, to i głosów musimy zdobyć więcej, aby przekroczyć próg. A jeżeli będą duże różnice pomiędzy zwycięskim obozem, a powiedzmy sobie nami, to okaże się, że ta sama liczba punktów niekoniecznie może dać tyle samo mandatów. I może na przykład zabraknąć do stworzenia klubu parlamentarnego. To jest niestety dąd. Ale powiem, że tak, no, decyzja zapadła. Tworzymy te listy, tworzymy je maksymalnie silne i nasza praca może decydować o tym, że dotrzemy do wyborców, bo niestety nie dotrzemy przez media publiczne, bo niestety tam nie mamy wstępu, a wręcz jesteśmy tam szykanowani. A drugi, no, pieniądze, które są wydawane dzisiaj w Polsce, ja się bardzo boję tego, pomimo że w wielu przypadkach muszę i mają dobry skutek, ale w ogromnej większości bardzo demoralizujący.
Jakie plany ma Polskie Stronnictwo Ludowe na odzyskanie wyborców z obszarów wiejskich, skoro mowa o przekroczeniu progu wyborczego? Musicie odzyskać dotychczasowy elektorat, a on poszedł za Prawem i Sprawiedliwością.
Poszedł za pragmatyzm. Rolnicy, czy właśnie, jeżeli mówilibyśmy tylko o rolnikach, no to też jest u nas nie jest aż tak duża grupa. Natomiast obszary wiejskie ja przede wszystkim postrzegam przez mieszkańców małych miasteczek, wsi, którzy bywa tak, że na wsi jest dwóch rolników zostało, a reszta to są już ludzie pracujący w różnych miejscach. I to chyba tak by trzeba bardziej definiować obszary wiejskie jako tych ludzi zamieszkujących te tereny. My musimy przede wszystkim być bardzo wiarygodni w przekazie, który kierujemy. Natomiast trudno jest wygrać z tym, co się dostało.
Musicie coś obiecać.
Natomiast, no, tak.
To znaczy, co będziecie obiecywać?
No my oczywiście z tym, co już od kilku lat mówimy, to nie wycofamy się z emerytury bez podatku. To jest nasz taki sztandarowy projekt, ale z drugiej strony od razu przekazujemy gospodarkę, tak? Pokazujemy gospodarkę i wyraźne wsparcie, bo ta gospodarka tak naprawdę generuje te podatki, generuje ten wzrost gospodarczy, a nie socjalne programy.
To zabieracie? 300 plus, 500 plus?
Nie zabieramy niczego, bo to uważam, że to jest straszenie. PiS straszy w Polaków tym, że jak dojdzie, powiedzmy sobie, PSL do władzy, to zabierze program 500 plus. Nie, to jest nieprawda, bo tego się nie da Polakom zabrać dzisiaj. Natomiast mechanizmy wdrażania programu 500 plus, myślę, że można byłoby je zrobić znacznie lepiej. Bo dlaczego dzisiaj w wielu miejscach słyszymy mowę ukraińską, zamiast słyszeć mowę polską? Ludzie, co nagle...
Jest pan przeciwny Ukraińcom?
Nie. Wyparowali z rynku pracy? Nie. Ja uważam, że część ludzi po prostu nie pracuje. Mogłaby pracować, a nie pracuje. Uważam, że jedną z przyczyn takiej sytuacji jest niestety programy socjalne, które wycofują ludzi z rynku pracy, zamiast powodować, żeby oni byli bardziej zamożni. To jest niedobre. To mi się nie podoba i nie chciałbym, żebyśmy kiedyś mieli syndrom, tak jak dzisiaj mamy, powiedzmy sobie, syndrom tych obszarów upegorowskich, z którymi walczymy i nie wiem, jak długo będziemy jeszcze się zmagać, żebyśmy mieli syndrom po programie 500+. Tylko kto wtedy będzie mądrzejszy?
Czy jest partia, z którą na pewno nie weszlibyście w koalicję w nowym rozdaniu sejmowym?
No nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli tworzyć koalicję z Prawem i Sprawiedliwością. Tutaj to jest dla mnie dość nazwijmy abstrakcyjne. Partia, która bardzo mocno zniszczyła nam tutaj tą taką, powiedzmy sobie, te filary funkcjonowania państwa. Mówię tutaj głównie o sądownictwie, który w Unii Europejskiej, no, opinia o nas jest bardzo zła, a to trzeba budować, to trzeba budować sojusze. Widzimy po tych stanowiskach, które obejmujemy w Unii Europejskiej, nie ma co zaklinać rzeczywistości. Po prostu jesteśmy tam po prostu, no, dość mocno odsuwani na bok. I szkoda, bo przez to tracimy różne szanse i pewnie w perspektywie finansowej to również będzie miało swoje odzwierciedlenie. Powiem, że PiS czasami robi pewne rzeczy, które z perspektywy czasu, no, można by powiedzieć, że PSL-owi też w jakiś sposób może nawet i się podobają. Ale sposób, jaki to robi i co w tym po drodze niszczy, to jest rzecz, którą całkowicie się nie zgadzam. Ja sobie nie wyobrażam jakiejkolwiek koalicji z PiS-em i myślę, że jeżeli by mi prezes Kosiniak-Kamysz dzisiaj powiedział, że słuchaj prezesie, od jutra tworzymy koalicję z PiS-em, bo tak trzeba, powiem, to ja prezesie, ale najpierw przyjmij moją rezygnację.
Czyli tylko Prawo i Sprawiedliwość?
Na pewno nie. Znaczy, a jeżeli z kim nie?
Tak, z kim nie.
No na pewno nie. Natomiast uważam, że...
Z całą resztą jakoś się dogadacie.
Z całą resztą.
Choć nie, no, z Platformą skrajna, się nie możecie
skrajna,
dogadać.
Skrajna prawica też raczej nie wchodzi w rachubę, bo tutaj to jest dla nas za bardzo już jak gdyby przesunięcie. A ja uważam, że my z Platformą dogadujemy się w sejmikach od tylu lat i być może, że jeszcze jest szansa na dogadanie się. I zawsze będziemy tworzyć, myślę, że tą koalicję bo zarówno uważam, że jeżeli dodamy te wszystkie wyniki, może być tak, że jednak, a może tak się starzy, że my jednak będziemy mieli większość. Ja w to wierzę. Jeżeli bym nie wierzył w to, to tak naprawdę nie miałbym podstaw do tego, żeby startować w tych wyborach.
Teraz pytanie, które paść musi. Jakie nazwiska znajdziemy na listach PSL-u do Sejmu i Senatu w naszym województwie?
Żeby móc usłyszeć te nazwiska, musi się odbyć konwencja wojewódzka i krajowa, bo wtedy to zatwierdzą. Ja oczywiście jestem dzisiaj na etapie, już rozmawialiśmy, zanim wszedłem do studia, że na jakim jesteśmy etapie, bliżej do końca niż do początku. 2/3 listy już jest ułożone, natomiast oczywiście ja daję się do dyspozycji. Ja nie mam, znaczy ja chcę startować w tych wyborach i oddaję się tutaj do dyspozycji, ale to
rozumiem, że pańskie nazwisko zobaczymy.
Tak, jak najbardziej tak.
I czyje jeszcze?
Myślę, że samorządowców, tych, którzy są bardzo dobrze postrzegani, mają efekty swojej pracy przez wiele lat. Również tutaj z powiatu Stargardzkiego, to też mogę już tak dopowiedzieć troszeczkę. Ale będą też i ludzie z kultury, ale też i mocno zabiegam o tych właśnie z gospodarki, którzy dzisiaj nie są zadowoleni z tego, co się dzieje u nich, jeżeli chodzi o miejsca pracy, o to, co się dzieje z podwyżkami, coraz spadającym bardziej dochodem w działalności ich firm. To się dzieje. To się dzieje i oni też chcą o tym jasno powiedzieć. To co się dzisiaj na przykład dzieje, choćby nie wiem, w służbie zdrowia. Nie wiem, czy pani wie o tym, że sierpień jest ostatnim miesiącem, kiedy będziemy wypłacać tak zwane zembalowe, a we wrześniu już nie ma pieniędzy. Minister mówi, że będą pieniądze zagwarantowane i szpitale dostaną te pieniądze, żeby można było dalej to wypłacać. Wyobraża sobie pani, kiedy dzisiaj tych pieniędzy nie będzie, mamy paraliż, we wrześniu mamy paraliż służby zdrowia w skali kraju. Bo pielęgniarki, które dostały te pieniądze, chyba już 4 lata temu pierwsze wypłaty były, nie zrezygnują z tego. A pan minister tylko mówi.
To jest czekamy na decyzję
jest koniec
ministra.
Koniec lipca.
Kiedy konwencja? Kiedy usłyszymy te nazwiska? Bo to wszystko jakoś dziwnie się przeciąga w czasie.
Znaczy się przeciąga
Prawo
się,
i Sprawiedliwość czy... już... Że tak powiem, krok do przodu. Dokładnie tak, jak podczas wyborów europarlamentarnych.
Podjęli decyzję, Oni nie mieli innej decyzji, jak tylko wystartować sami, bo nikt z nimi nie chce tworzyć żadnej większej koalicji szerszej. Natomiast i dlatego mieli ułatwione
Może
sprawy.
Oni nie potrzebują koalicjantów.
No i widzimy, w jaki sposób ten kraj budują dzisiaj. Tak, że robią to tak, jak im pasuje. I tylko i wyłącznie. Ja uważam, że jednak koalicja zawsze jest potrzebna, nawet taka z mniejszym partnerem, bo on mimo wszystko zawsze trzeba się trochę liczyć. A oni się nie muszą z niczym liczyć i widać, pokazują, że się nie liczą. Natomiast te rozmowy koalicyjne spowodowały, że my nie wiedzieliśmy tak naprawdę, czy to będzie 10 nazwisk na wspólnej liście, czy musimy na przykład w naszym okręgu układać 24 nazwiska. Dlatego wiemy po decyzji z ostatnich dni, że budujemy całą, przyspieszyliśmy, żeby tą całą listę dokończyć. Do końca lipca będzie lista, na pewno lista będzie zachodniopomorska. Myślę, że pierwsze dni sierpnia zrobimy konwencję wojewódzką, którą przedstawimy zarządowi krajowemu po to, żeby on z kolei już ostatecznie zatwierdził. No później pewnie dowiemy się o tych jedynkach, bo to o pozostałych nazwiskach to bardziej regionalnie będziemy żyli pewnie tymi nazwiskami.
To czekamy na początek sierpnia.
A mam
sierpnia.
Tutaj też bardzo ciekawe nazwisko na startach, ale...
No to mógłby pan zdradzić, uchylić rąbka tajemnicy.
Nie powiem, jest to super.
Wiem, ale nie powiem.
Ja znam to nazwisko, ta osoba mi już potwierdziła, wyraziła zgodę i myślę, że zostanie...
Rolnik?
Przedsiębiorca z podobnej branży jak panie tutaj, czyli też oddziałujący na
świadomość.
Na środowiska.
I na środowiska. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jarosław Rzepa, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego i szef zachodniopomorskich struktur PSL, był moim gościem.
Dziękuję bardzo.